analizujemy pedagogikę Bytminer Kary. Dla niej poezja mówiona epokę Word nie jest jedynie formą artystycznego występu czy konkursu, to kompleksowy proces odzyskiwania podmiotowości przez ucznia. Główna teza zakłada, że przejście od strony do sceny wymaga stworzenia precyzyjnej architektury odwagi. Jest to system wsparcia obejmujący rzemiosło literackie, coaching ucieleśnienia słowa, czyli pracę nad ciałem i głosem, oraz bezpieczną infrastrukturę wspólnotową. W świecie zdominowanym przez algorytmiczny szum i powierzchowną autoprezentację, epokę Word staje się praktyczną lekcją demokracji i obywatelskości. Poprzez rygor formy i etykę odpowiedzialnego słuchania, uczeń przestaje być jedynie odbiorcą treści. Staje się świadomym nadawcą, który potrafi przekształcić osobiste doświadczenie w uniwersalny komunikat. Prawdziwa wartość tego modelu nie leży w punktacji slamowej, lecz w budowaniu głębokich więzi międzyludzkich i kształtowaniu autentycznego głosu. Jest on wynikiem spotkania intymności z publiczną obecnością. Przejście od strony do sceny jest w pedagogice Bytminer Kary momentem próby. Dopóki wiersz pozostaje na papierze, można go poprawiać w bezpiecznym kokonie prywatności. Scena to przestrzeń spotkania i ryzyka. Wiersz staje się zdarzeniem. Głos musi unieść składnię, a ciało wytrzymać ciężar uwagi. Etap tzw. form parę to staje to pedagogika ucieleśnienia słowa. Dla jednego ucznia scena jest ekscytacją, dla inną granicą paniki. Coaching sceniczny musi traktować lęk z powagą. Nauczyciel projektuje warunki wzrostu odczytania w parach po występy przed szeroką publicznością. Celem jest odnalezienie scenicznej prawdy tekstu. Wiersz mówiony to suma słowa, czasu i ciała. Środki brzmieniowe stają się instrukcjami wykonawczymi. Kluczowym narzędziem jest pauza. Uczniowie często boją się ciszy, lecz to ona daje publiczności czas na przetworzenie sensu. Z kolei intonacja pozwala odróżnić warstwy wypowiedzi. Głos nie jest neutralnym przewodem, jest interpretatorem. Kontakt wzrokowy bywa polem lęku. Kary uczy jednak stopniowania. Można zacząć od spojrzenia ponad głowy lub wybrania kilku przyjaznych punktów. Kontakt wzrokowy to nie konkurs dominacji, lecz zaproszenie. Mowa ciała wymaga subtelności. W epokę Word ciało nie musi grać teatralnie, musi być świadome. Jest to kluczowe przy zmianach postaci czy retrospekcjach, gdzie minimalny gest buduje wiarygodność. Scena jest mikroskopem intencji. Pamięć pozwala wejść w relacje z publicznością i słuchać własnego rytmu. Występ nie polega na samym niezapomnieniu słów, lecz na zamieszkaniu w wierszu tak głęboko, by kolejne frazy stały się drogą, którą ciało rozpoznaje. Tu powraca koncepcja flow state. Zadanie musi lekko przekraczać kompetencje ucznia. Nauczyciel reguluje ten stopień trudności poprzez format występu czy wybór miejsca. Flow nie jest mistycznym transem geniusza, lecz efektem spotkania wyzwania z możliwością. W tym modelu indywidualizacja wsparcia ma wymiar etyczny i prawny. Uczeń zmagający się z lękiem, neuroróżnorodnością czy traumą może potrzebować innej drogi. Występ alternatywny lub mniejsze audytorium to racjonalne dostosowania warunków. Sprawiedliwość edukacyjna zaczyna się tam, gdzie pytamy, czego konkretna osoba potrzebuje, aby wejść w doświadczenie, nie tracąc godności. Showcase jest kulminacją tej logiki. Kary rozumie, że atmosferę trzeba zaprojektować. Wspólny posiłek łagodzi hierarchię i pozwala uczniom poczuć się zaproszonymi uczestnikami. Kary proponuje formy nagród personalizowane. Ich celem nie jest wyłonienie najlepszego poety, lecz rozpoznanie unikalności każdego uczestnika. Role uczniowskie są równie ważne, co same występy. Host, friter czy osoba techniczna. Każda z tych funkcji uczy, że wspólnota artystyczna to instytucja w miniaturze. Gospodarz nie tylko zapowiada gości. On reguluje napięcie i chroni sens wydarzenia. Rytuały wsparcia, takie jak slapping, czyli pstrykanie palcami, tworzą bezpieczną przestrzeń. To subtelna technologia wspólnotowa. Sygnał dla wykonawcy, że fraza dotarła. Showcase różni się od slamu. Celebruje drogę i różnorodność głosów, podczas gdy slam wprowadza rywalizację. Tutaj punkty są grą, a nie sądem o duszy poety. Punkty mobilizują, ale potrafią też ranić. Dają uczniom doświadczenie sportowej dramaturgii, lecz ryzykują stworzenie hierarchii wartości. Kluczowa jest tu rola hosta jako moderatora. to on tłumaczy publiczności, że sędziowie oceniają chwilowy występ, a nie ostateczną wartość osoby czy jej potencjału twórczego. Wprowadzenie punktacji zmienia zachowania. Pojawia się bodziec do efektowności i łatwo rozpoznawalnego patosu. Kary odpowiada na to symbolicznym podporządkowaniem punktów poezji. Dzięki temu uczniowie mogą doświadczyć adrenaliny i nauczyć się radzić sobie z wynikiem, widząc, że ocena publiczna bywa zmienna i nie zawsze sprawiedliwa. Edukacja powinna uczyć, jak nie pozwolić tej ocenie zdefiniować całej wartości człowieka. Uczeń po trudnym wyniku nie zostaje sam z cyfrą. Ma za sobą grupę, która potrafi powiedzieć coś bardziej prawdziwego niż wynik liczbowy. Logistyka wydarzenia staje się więc częścią etyki. Profesjonalizm produkcji jest formą troski i mówi uczniowi, że jego słowa są warte przygotowanej przestrzeni. Open Emicy jako rytuał cotygodniowy pełni funkcję utrzymania wspólnoty. Po występie niezbędna jest refleksja nad tym, co zadziałało i jak zmieniła się pewność siebie uczniów. Kary traktuje uczniów jako współbadaczy procesu. To dojrzała pedagogika refleksyjna, gdzie edukacja kończy się w momencie, gdy doświadczenie zostaje przekształcone w wiedzę. W epoce cyfrowej prawo do wystąpienia musi iść w parze z prawem do kontroli kontekstu. Scena epoki Word to nie kampania marketingowa, lecz prawda. Sztuczna inteligencja może być suflerem, ale nie może stać się reżyserem duszy. Droga od strony pisanej do scenicznej jest procesem wielowymiarowej weryfikacji. Tekst sprawdza głos, głos ciało, a ciało publiczność. Dzięki tej pętli sprzężenia zwrotnego młody człowiek staje się odważniejszy. Wydarzenie wspólnotowe przełamuje izolację szkoły. Nie wystarczy kształcić mówców, trzeba kształcić słuchaczy. W polskim kontekście model kary mógłby odświeżyć tradycję akademii i konkursów recytatorskich. Zamiast reprezentacyjnej poprawności powinna pojawić się odpowiedzialna autentyczność. Szkoła powinna umieć usłyszeć poetów żyjących w ostatnich ławkach. Najważniejsze jest zachowanie ducha głosu, wspólnoty i rzemiosła. Nauczyciel potrzebuje wsparcia instytucjonalnego i jasnych procedur. Profesjonalizm wymaga ochrony przed rolą terapeuty czy coacha. Szkoła musi uznać, taka pedagogika kosztuje czas i uwagę. Model kary przypomina, że prawdziwa innowacja wymaga konkretnej infrastruktury. Jeśli chcemy odwagi, musimy zapewnić bezpieczeństwo. Występ końcowy ma jednak moc, która uzasadnia ten wysiłek. Uczniowie doświadczają realnej zmiany w poczuciu własnej skuteczności, odkrywając kompetencje przywódcze lub siłę wspierania innych. To różne drogi do sprawczości. Finał buduje wspólnotę opartą na wzajemnym słuchaniu i wspólnym ryzyku. Rodzi to odpowiedzialność, a ta jest dojrzałą formą bliskości. Scena nie jest dodatkiem do pisania, lecz jego próbą społeczną. To architektura odwagi. Słowa są walutą. Scena jest rynkiem szczególnego rodzaju. Prawdziwy obieg polega tu na wymianie zaufania. Nauczyciel inwestuje czas i troskę, a wspólnota otrzymuje kapitał. Większą zdolność słuchania i bycia razem. Książka Bite Miner Kary to propozycja modelu edukacji dla świata, w którym głos człowieka stał się jednocześnie nadprodukowany i niedosłyszany. Szkolna scena epoki Word staje się miejscem cywilizacyjnie poważnym. To tutaj człowiek uczy się mówić tak, aby nie zniknąć w hałasie. Poezja mówiona prowadzi ku głosowi, wymaga słuchania i domaga się wspólnoty. Jest czymś więcej niż autoekspresją. Uczy odpowiedzialności za publiczność i tworzy mikromodel życia obywatelskiego. Celem jest człowiek, który odkrywa wartość swoich słów. Nie wystarczy powiedzieć uczniowi, że ma głos. Trzeba stworzyć warunki, w których odkryje on, co to właściwie znaczy. Głos wymaga intymności i sceny, wolności oraz struktury. Głos nie jest layoutem osobowości, lecz wynikiem spotkania doświadczenia z formą i wspólnotą. Kto nie przeszedł procesu słuchania, posiada jedynie emisję. Warunkiem dojrzałości jest wspólnota. Głos pojawia się tam, gdzie istnieje struktura zaufania. Drugim filarem modelu kary jest rozwój tożsamości. Pisanie poezji nie jest tu narcystyczną introspekcją, lecz pracą nad tym, jak człowiek staje się sobą w sieci relacji i oczekiwań. Dzięki praktyce formy młody człowiek odkrywa, że ja nie jest gotową etykietą, lecz kompozycją. Środki stylistyczne stają się instrumentami samoświadomości. Trzecim filarem jest poezja jako sprzeciw. Kary uczy uczniów budowania argumentów na podstawie dowody, tak by nie mylili oburzenia ze skutecznością. Logos, atos i etos stają się tu narzędziami obywatelskiego głosu. Model ten wymaga jednak czujności, by poezja oporu nie stała się rynkiem cierpienia lub teatrem słuszności. Czwartym filarem jest storytelling, technologia pamięci i sprawczości. Uczniowie poznają narracje nieliniowe, kołowe czy ramowe. Dzięki temu rozumieją, jak zorganizować doświadczenie w czasie. Kto potrafi konstruować opowieści, ten rozpoznaje cudze manipulacje i algorytmiczne przekazy. Piątym filarem jest produkcja występu. Kary demistyfikuje scenę, pokazując, że odwaga potrzebuje logistyki. Profesjonalna oprawa nie jest dodatkiem, jest sposobem ochrony sensu. Interdyscyplinarność Kary łączy pedagogikę z teatrem, psychologię z socjologią i etyką. Inkluzywność to konkretna praca projektowa. Równość polega na sprawiedliwej drodze do głosu. Dostosowanie nie obniża góry, ono buduje szlak. W epoce sztucznej inteligencji model Kary nabiera nowej aktualności. Systemy generatywne mogą wspierać edukację, ale niosą pokusę pominięcia procesu twórczego. W pedagogice Kary proces jest równie ważny co produkt. Nauczyciel musi oddzielić pomoc od zastępstwa, by edukacja nie stała się konkursem na najbardziej wzruszający output bez biograficznego kosztu. Pedagogika Epoche Word staje się antidotum na kryzys autentyczności. Uczy obywatela świadomej relacji z własnym głosem, by wiedział, kiedy mówi własnym językiem, a kiedy jedynie cytuje cudzy lęk. Model ten ma kluczowe znaczenie dla edukacji demokratycznej. Demokracja to nie tylko system instytucji, lecz przede wszystkim kultura mówienia i słuchania. Bez umiejętności argumentowania, bez dehumanizacji i odróżniania gniewu od dowodu, demokracja staje się formalną skorupą. Epoche Word uczy więcej niż tradycyjne lekcje wiedzy o społeczeństwie. Ta praktyka uczy, jak stanąć przed innymi z własnym zdaniem i nie mylić rankingu z wartością. Krytycy mogą uznać to za zbyt emocjonalne lub terapeutyczne. Jednak model Kary nie jest przeciw wiedzy, lecz przeciw martwemu oddzieleniu wiedzy od głosu. Retoryka, narracja i analiza publiczności to konkretna kompetencja poznawcza. Wystąpienie publiczne jest w istocie praktyczną syntezą wielu rodzajów wiedzy. W polskim kontekście Epoche Word mógłby stać się narzędziem odbudowy żywej edukacji humanistycznej. Poezja mogłaby wreszcie wrócić z gabloty do obiegu. Wymagałoby to zmiany myślenia o roli nauczyciela. W modelu Epoche Word nie jest on tylko prowadzącym, lecz kuratorem przestrzeni i moderatorem wspólnoty. System musi uznać ten koszt. Nie wolno zastępować wsparcia organizacyjnego heroizmem, który prowadzi prosto do wypalenia. Szkoła przyszłości to zrozumienie, kiedy ekran pomaga, a kiedy trzeba ustawić krzesła w kręgu i pozwolić uczniowi przemówić. Technologia jest szybka, dojrzewanie głosu jest wolne i właśnie dlatego bezcenne. Poezja pozwala ujawnić niewidzialne. Szkoła często widzi uczniów jako nosicieli wyników, poezja widzi ich jako nosicieli światów. To nie jest romantyczne upiększenie, to korekta percepcji. Wiedza nie znika, ona staje się ucieleśniona. To wiedza w akcji. Dlatego ta publikacja to nie niszowy poradnik, lecz model interdyscyplinarnej edukacji humanistycznej. Nie wybiera ona między pięknem a użytecznością. Poezja jest tu piękna, bo działa. Łączy jednostkę ze wspólnotą oraz emocje z rozumem. Klasa staje się przygotowaniem do życia, a świat wchodzi do niej jako temat i odpowiedzialność. Maksyma tego podejścia brzmi: jeden mikrofon, wiele światów, jedna wspólnota słuchania. To architektura Beitminer Kary, gdzie głos nie jest samotnym hałasem, lecz narzędziem odzyskiwania życia. Poezja zaczyna się tam, gdzie jedno spotyka drugie. Język polski jest materią piękną, ale kapryśną. Ma inną muzykę, inny ciężar słów i składnie niż angielski. Kto chce pisać Epoche Word po polsku, powinien najpierw posłuchać własnego języka. Polski jest językiem silnie fleksyjnym. Można przestawiać szyk zdania swobodniej, co pozwala przesuwać akcent znaczeniowy bez utraty sensu. W Epoche Word kolejność staje się dramaturgią. Ostatnie słowo w wersie świeci najmocniej, pierwsze otwiera drzwi. Pierwsza maksyma brzmi: nie każde zdanie ma być ładne, każde ma mieć powód, by istnieć. Wiersz to nie wyciek uczuć, wiersz to obróbka ognia. Porównanie jest najprostszym mostem między doświadczeniem a wyobraźnią. Warto jednak unikać zwrotów zużytych. Metafora nie mówi, że coś jest jak coś, lecz że czymś jest. Należy jej używać ostrożnie, by nie wpaść w patos. Dobra metafora nie jest magazynem przypadkowych obrazów, lecz konsekwencją wyobraźni. Z kolei personifikacja pozwala oswoić to, co trudne. Zamienia abstrakcję w postać, a z postacią można wejść w konflikt. Poezja potrzebuje napięcia. Hiperbola to świadoma przesada. Daje energii. Pozwala budować skalę i pewność siebie. Jeśli piszesz o talencie, nie bój się rozmachu. Aluzja z kolei jest rozmową z kulturą. Możesz odwołać się do klasyków, od Mickiewicza po Szymborską, albo do współczesnych twórców, takich jak Taco Hemingway czy Sanach. Aluzja działa wtedy, gdy publiczność ma szansę ją rozpoznać. Pozwala wejść do wielkiej rozmowy z kanonem, który przecież też kiedyś był młody. Retoryka to sztuka odpowiedzialnego wpływu. Opiera się na trzech filarach. Logos, atos i etos, czyli rozumie emocji i wiarygodności. Logos to logika. Kręgosłup utworu. Nie musi brzmieć jak rozprawka, ale powinien chronić poezję przed mgłą. Używaj składni jak kamery. Krótkie ujęcia budują pewność, dłuższe oddają złożoność. Atos to emocja, wymaga jednak kontroli, bo gdy każdy wers krzyczy, publiczność głuchnie. Zamiast wielkich słów, używaj konkretu. Konkret wzrusza mocniej niż deklaracja. Pamiętaj też o humorze. Śmiech w wierszu jest jak uchylone okno. Nie wyrzuca bólu z pokoju, ale pozwala oddychać. Etos to wiarygodność. W poezji młodzieżowej polega on na uczciwości miejsca, z którego mówisz. Jeśli opisujesz niesprawiedliwość, sprawdź fakty. Nie pożyczaj cierpienia, żeby podbić ton wiersza. Pisz z własnego miejsca, ale czytaj cudze z szacunkiem. Etos zaczyna się od zdania, mówię stąd, nie znikąd. Dlatego Epoche Word musi znać prozodię polską. To muzyka mowy, akcent, intonacja i rytm. Polszczyzna świetnie nadaje się do narastania, wyliczeń i inkantacji. Rym po polsku jest łatwy i niebezpieczny. Łatwy, bo końcówki gramatyczne rymują się same. Niebezpieczny, bo brzmią mechanicznie. Szukaj rymów niedokładnych, wewnętrznych lub zaskakujących. Unikaj częstochowszczyzny, czyli rymu zbyt łatwego i banalnego. W Epoche Word rym nie musi wieńczyć każdego wersu. Często skuteczniej działa rym wewnętrzny, który nadaje rytm, ale nie zamyka tekstu w cukierkowej formie. Asonans pozwala budować nastrój subtelnie. Samogłoski są farbami oddechu. Konsonans nadaje polszczyźnie ogromną siłę. Szeleszczące i syczące głoski pozwalają budować szept, złość lub miejski hałas. Z kolei spółgłoski takie jak K, T, P czy B wprowadzają uderzenia. Aliteracja bywa skuteczna, lecz łatwo z nią przesadzić. Ogromny potencjał ma onomatopeja. Polszczyzna potrafi cudownie hałasować. Czasem wystarczy sam dźwięk, by publiczność dopowiedziała sobie obraz. Powtórzenie jest królem sceny. Powtarzana fraza daje odbiorcy punkt zaczepienia i działa jak refren. Polska prozodia szczególnie dobrze znosi wyliczenia. Akcent w języku polskim zwykle pada na przedostatnią sylabę. Przełamuj tę naturalność. Stosuj przerzutnie, by stworzyć napięcie. Interpunkcja w Epoche Word jest partyturą. Przecinek to krótki oddech, kropka zatrzymanie. Myślnik oznacza pęknięcie. Nie bój się potoczności. Slang młodzieżowy czy język ulicy mogą tworzyć świetną materię poetycką pod warunkiem pełnej świadomości. Autentyczność brzmienia świata jest kluczowa. Nie chodzi o wymuszoną młodzieżowość, lecz o prawdę. W polszczyźnie ogromną moc mają zdrobnienia. Mogą być czułe, ale też ironiczne lub pasywno-agresywne. Formy bezosobowe i strona bierna idealnie nadają się do obnażania odpowiedzialności zbiorowej. Warto twórczo przetwarzać narodowe slogany i powiedzenia, by wydobyć z nich nowy sens. Słuchaj innych tak, jakby cudzy wers mógł zmienić układ powietrza w sali. Nie zużywaj dobrych metafor zbyt szybko. Wiersz to droga, a nie tylko dostawa puenty. Pauza bywa bardziej bezczelna niż podniesiony ton. Rym ma służyć wierszowi, a nie odwrotnie. Nie udawaj emocji i nie pożyczaj cudzej krzywdy dla efektu. Korzystaj z symboli narodowych żywo. Unikaj cepeli. W Epoche Word zacznij od konkretu. Zamiast pisać, że świat jest niesprawiedliwy, opisz obraz, który to udowodni. Konkret otwiera emocje. Abstrakcja często ją zamyka. Czytaj tekst na głos już od pierwszej wersji. Jeśli brakuje ci oddechu, to znak, że fraza wymaga cięcia. Traktuj wiersz jak zapis muzyczny. Pilnuj rejestru języka. Możesz mieszać styl wysoki z potocznym, ale rób to świadomie. Forma powinna wynikać z tematu. Buduj refreny, ale każdy powrót musi wnosić nową wartość. Dbaj o pointę, lecz nie czci jej jak bożka. Pointa ma być owocem, a nie doklejoną kokardą. Pisz tak, aby poznać siebie, ale poprawiaj tak, aby inni mogli cię usłyszeć. To różnica między pamiętnikiem a poezją sceniczną. Kanon literatury jest podłogą, od której można się odbić. Młodzieżowa poezja ma prawo być mądra, gniewna lub dziwna, ale młodość nie zwalnia z rzemiosła. Im wcześniej nauczysz się słuchać języka, tym większą wolność zyskasz później. Na koniec zostaje mikrofon jako próba odpowiedzialności. Mów precyzyjnie. Słuchaj hojnie. Milcz, gdy cisza mówi więcej. Punktem jest to, czy po twoim wierszu ktoś przez chwilę lepiej słyszy świat. W świecie, w którym głos człowieka stał się jednocześnie nadprodukowany i niedosłyszany. Szkolna scena staje się ostatnim bastionem prawdziwej obecności. Czy potrafimy stworzyć przestrzeń, w której słowo nie będzie jedynie walutą w walce o uwagę, lecz mostem budowanym z odwagi i rzemiosła? Być może największą lekcją poezji mówionej jest odkrycie, że najgłośniejszy krzyk bywa pusty, a najcichsza pauza potrafi zmienić układ powietrza w całej sali.